Czy wy w ogóle kiedykolwiek myśleliście o dzikości w kategorii wartości? Bo my sobie tutaj rozmawiamy o gościnności, o obcości, o wierności, o nadziei. I zobaczcie, wszystkie te pojęcia, co ciekawe, są raczej ustabilizowane jako te pozytywne, negatywne. Mówiliśmy trochę o ambicji, która czasem może być przerostem, która może być czasem brakiem ambicji, ale dzikość w ogóle chyba nie funkcjonuje w naszej refleksji jako coś, co może istnieć wartościowo. A dla mnie w pewnym momencie było to takie olśnienie, że my dzikość odmieniamy przez wszystkie przypadki. Ta dzikość pojawia się już i w romantyzmie, dzikie spojrzenie, dzikie zachowanie, i Giaur jest dziki, i Gustaw jest dziki, i czegokolwiek nie czytamy, to ktoś tam jest dziki, tak? I ta dzikość jest obecna współcześnie, i tej dzikości jest mnóstwo w popkulturze, i ta dzikość pojawia się w jakiejś takiej refleksji, nawet religijnej. Jest taka książka, ja pewnie do niej teraz wrócę, Dzikie serce, ona była taką takim przebojem parę lat temu. I ta dzikość jest czymś szalenie niesprecyzowanym, bo zobaczcie, o czym my mówimy, mówiąc o dzikości. Oczywiście odwołuje się jakoś do figury dzikiego. Dzikus, dziki, człowiek pierwotny. Szlachetny dzikus, też mówi się o takim zjawisku. Ale ta dzikość, właściwie możemy ją dookreślić dopiero, kiedy pojawi się w pewnym kontekście. Bo my z jednej strony boimy się dzikości. Mówimy, nie zachowuj się jak dzikus. Mówimy, jakiś dziki tłum. To, co dzikie, tutaj waloryzujemy negatywnie. Ale z drugiej strony tkwi w nas tęsknota za dzikością. Mówię tutaj o popularności nawet takich koszulek czy bluz. Born to be wild, prawda? Ale pewnie część z was wie, że to hasło to jest tytuł słynnej piosenki z lat 60. Zresztą towarzyszyła wielu filmom. I tam już mieliśmy figurę bohatera, który sam stawia się poza społeczeństwem. Postawić się za społeczeństwem, to znaczy zbuntować się. Tak, kontrkultura, figura buntu. Był taki film Uciekający punkt. Filmów o buncie i o dzikości jest mnóstwo i myślę, że sami sobie to dopowiecie. Ale z jakiegoś powodu te lata 60. Cechował pewien antykulturalizm. Zbuntować się to zachować inaczej niż ode mnie oczekują. Nawet ta dzikość przejawiała się w wyglądzie, tak? Dzikusy z długimi włosami, Woodstock i tak dalej. I to jest zawsze pytanie, bo mówimy o jakiejś rewolucji kulturowej. Czy ta dzikość jest poniekąd czymś wartościowym, czemu warto wyjść naprzeciw? Czy ta dzikość jest zagrożeniem, burzeniem naszej kultury? Należałoby to więc powstrzymać. Tutaj obszar dyskusji jest olbrzymi, ja tylko zakreślam pewne granice. Bo z pewnością dzikość pozostawiona sama sobie to na przykład drapieżność, to pewien naturalizm. Trzeba to powiedzieć z pewnym bólem. To, co nazywamy społeczeństwem, przestało poniekąd być społeczeństwem, bo zasady, które kierują naszą przestrzenią społeczną, to coraz częściej właśnie do głosu dopuszczona dzikość. Przestaliśmy w drugim dostrzegać człowieka i pozwalamy sobie na to, by rządziło nami prawo silniejszego. Tak? To, co nazywamy darwinizmem społecznym. Jestem silny, więc nikt mi nie zabroni. Bardzo często na takim podstawowym, fundamentalnym poziomie. Nasze zachowania w autobusach, tak? Nasze zachowania na ulicy, nasze zachowania w sklepie. Zabronisz mi? To wulgarne, wyrzucone z siebie. Zabronisz mi? I to kulenie się w sobie, bo co ja mogę zrobić komuś, kto jest silniejszy, albo jest ich więcej, jest ich liczniejsza grupa. Dzikość, która zniosła kulturę. Ale również dzikie jest to, co zżyte z naturą, z jej pierwotnym rytmem. Tu znowu dzikość w innym, pozytywnym wymiarze. Tęsknota za dzikością to jest tęsknota za tym, co było w nas pierwotne i co było jakimś mostem porozumienia między ludzkim i naturalnym. O tym czasem mówimy, kiedyś człowiek rozumiał przestrzeń, w której żył, tak? To zjednoczenie z ziemią, przymierze z ziemią. Tęsknota na przykład za rytmem życia kogoś, kto żył na wsi. Czasem oczywiście taka śmieszna, sentymentalna, tak? Ale jest to w nas. Mieszkać na wsi, budzić się razem z kurami i chodzić spać razem z kurami. Zwykła praca fizyczna, która nie wymagała myślenia, tak? Ta świadomość, że cywilizacja oderwała nas od czegoś naturalnego, a więc również sprawiła, że ta dzikość w nas przestała istnieć. My tęsknimy i myślę, że poniekąd słusznie za tym dzikim, bo on miał w sobie też jednak pierwotną mądrość. Właśnie w literaturze mamy sporo tego szlachetnego dzikusa. Taki, powiedzmy, rycerz, ale pierwotny. Takim bardzo naiwnym obrazem szlachetnego dzikusa był oczywiście Winnetou, bohater mojego dzieciństwa i bohater dzieciństwa wielu moich kolegów. Taki szlachetny Indianin, który jest przeciwieństwem tych złych białych. Tak, bo ci biali, którzy kierują się chęcią zysku, którzy zabierają ziemię Indianom, oczywiście jest w tym też dużo racji, żeby nie było, ale ta wiara, że ktoś, kto nie spotkał się z cywilizacją, będzie lepszy. Niestety bardzo często taka naiwniutka wiara, tak? To czasem zresztą widać nawet w wypowiedziach podróżników obecnie, bo przecież zostały jeszcze takie plemiona naturalne, które gdzieś tam sobie żyją w dżungli. Mówimy, zostawmy je samym sobie, w nich jest taka naturalna dobroć. To oczywiście jest pokłosie myśli Jean-Jacques Rousseau, który twierdził, że zło w człowieku wiąże się z rozwojem kultury, że kiedyś ludzie byli lepsi. No i takie bardzo oczywiste rozwiązanie. Jak wrócimy do korzeni naszego człowieczeństwa, więc do natury, to wszystko byłoby lepiej. Tak nie jest. Oczywiście kultura ma swoje zadania. Ten obraz dzikiego pojawia się w jednej z takich pierwszych książek, gdzie cywilizacja zderza się z dzikością. Taka pierwsza i arcydzielna książka przygody Robinsona Crusoe, oczywiście Daniel Defoe. My to czytamy trochę jak przygodówkę, jako taką książkę dla dzieci, ale pamiętajcie, w oświeceniu ta książka miała głęboki wymiar, głęboki walor filozoficzny. Widzimy człowieka, który z całą swoją wiedzą, który reprezentując dokonania cywilizacji Zachodu, nagle zostaje postawiony wobec sytuacji pierwotnej. No i wiemy przez część książki, Robinson Crusoe musi sobie radzić zupełnie sam. Radzi sobie też z samotnością, co wydaje się z naszej perspektywy cokolwiek dziwne. Ale na szczęście, tutaj zdecydowanie na szczęście, w pewnym momencie staje obok niego piętaszek. Doskonale wiemy, piętaszka przywieźli na tą bezludną wyspę ludożercy. Robinson Crusoe dzielnie poradził sobie z tymi ludożercami. Piętaszek jest mu wdzięczny za ocalenie życia. I mamy tutaj taką wyraźną relację pan i podwładny. No i właśnie tak w naiwności Defoe o tym pisze, jak to Crusoe cywilizuje piętaszka. I ten piętaszek jest taki trochę żałosny, trochę śmieszny, trochę jest w nim takiej dziecięcej dobroci. Dzikus i dziecko mają w sobie dużo wspólnego, bo mówimy, dzieci zachowują się jak dzikusy. Dziecko jest kimś, kogo dopiero kulturalizujemy, tak? Kogo dopiero uczymy zasad dobrego wychowania i wdrażamy w przestrzeń cywilizacji. Fragment. Piętaszek był to dzikus o nieznanym mi zgoła usposobieniu i byłbym bardzo nierozsądny, zaniedbując środków bezpieczeństwa i ufając mu lekkomyślnie. Z początek spotkania Robinson Crusoe nie ufa piętaszkowi, bo nie wiadomo, jaki system wartości może on reprezentować. Okazało się to potem zbyteczne, gdyż w piętaszku pozyskałem przyjaciela wiernego, uczciwego i oddanego zupełnie. Nie miał on żadnych zachcianek, nie był opryskliwy, niechętny czy zuchwały, przeciwnie. Zawsze okazywał pogodę, usłużność i posłuszeństwo bezwzględne. Pokochał mnie z całego serca jak syn ojca i w razie potrzeby oddałby był chętnie za mnie własne życie. Toteż niedługo zaniechałem wszelkich ostrożności i zamieszkaliśmy wspólnie pod jednym dachem. Widzimy to przełamanie lodów. ale widzimy też pewną ambiwalencję. W Piętaszku jest coś, co nas pociąga. Tak, jest tutaj sporo tych takich naturalnych cech, które łatwo ogładzić i staje się on dobrym człowiekiem. Ale widzimy też wiele cech, które mogą razić. Piętaszek nie dorasta, tak? Zastanawiam się, na ile samo to imię może właśnie tutaj znaczyć. Ktoś, kto nie dorasta do pięt. Uczyłem go z wielkim upodobaniem, chcąc zeń mieć nie tylko miłego, ale także użytecznego towarzysza. Przede wszystkim musiałem wpoić mu znajomość mego języka dla szybkiej wymiany myśli. Słuchał bacznie mych słów, a ile razy je tak wyraźnie powtórzył, żem go mógł zrozumieć, radował się jak dziecko. Życie nabrało teraz dla mnie nowej wartości. Uczułem się na wyspie jak we własnym domu i gdyby nie strach przed dzikimi, chętnie byłbym się zgodził pozostać tu do ostatniej chwili życia. Tak, zobaczcie, na końcu jednak pojawia się strach przed dzikimi. Jest w nas strach przed dzikością, przed dzikimi. Bo zanim Piętaszek został na wyspie, byli tam ludożercy, którzy jedli ludzkie mięso. I to, czego wam już nie przeczytałem, ale Piętaszek prawdopodobnie też był ludożercą i to, o czym Robinson Crusoe mówi z przerażeniem. Jego to nie obrzydzało. Podchodził do tego naturalnie. Zderzenie z obcą kulturą, którą uznajemy za niższą, czasem w poczuciu niepotrzebnej wyższości, to zderzenie z wartościami, które uznajemy, że są właśnie w jakiś sposób dalekie od ideału. Dzikość może być czymś groźnym, dzikość może być czymś pożądanym. Może wróćmy jeszcze do tej dzikości serca, dzikie serce. Tak, bo jakkolwiek broniąc kultury, zgodzę się z tym, że życie w takim rytmie cywilizacyjnym, rytmie, który narzuca nam potrzebę nieustannego tkwienia w tych wzorcach kulturowych, przekreśla w nas te pierwotne, ale słuszne dążenia. W naszym sercu wyryte są pragnienia, które są też dobre, w które należałoby się wsłuchać. Być dzikim w takim sensie pozytywnym, to myślę, słuchać własnego serca. Mieć czas na zatrzymanie się. To, o czym czasem mówią antropolodzy, jest czymś niesłychanym, że ci ludzie pierwotni, już żeby nie powtarzać dzikości, mają tę zdolność, jakąś naturalną kontemplację, zatrzymać się i trwać w bezruchu. My nie potrafimy na chwilę spokojnie usiąść i wsłuchać się we własne myśli. Być ze swoim wnętrzem, nawiązać kontakt z samym sobą. Kiedy to mówię, to dla mnie brzmi to dziwnie. Nie ma we mnie ani krzty dobrego czy złego dzikusa, tak? Ale rozumiem tę tęsknotę. Być w przestrzeni pozaspołecznej, chociażby w lesie, spotkać się z własnymi myślami, uporządkować je. Jest to pragnienie naturalne. Tęsknota za dzikością, myślę, jest czymś naturalnym. Jeżeli sobie uporządkujemy te pojęcia, nie jest niczym złym.